Z natury jesteśmy tacy, że kiedy zostaniemy czymś obdarowani, kiedy coś dobrego, pozytywnego w naszym życiu się wydarzy, jak na przykład wstąpimy w związek małżeński, albo urodzi się nam dziecko, albo dostaniemy jakąś dobrą pracę, albo coś tam jeszcze, to przeżywamy euforię. Nawet Polacy, którzy z natury nie są może aż tacy euforyczni, potrafią się radować. No, są piękne tygodnie, miesiące zachwytu, przeżywania, radości z powodu takiego dobrego przeżycia. Ale po jakimś czasie dość powszechną rzeczą jest spadek tych pozytywnych emocji i jakoś nam powszednieje to, co nie tak dawno jeszcze było przedmiotem wielkiej radości, euforii. Tak bywa, że już się nie potrafimy cieszyć tym, co dostaliśmy. Jednak bywa i tak, że dar, który otrzymaliśmy, wcale nam nie powszednieje, tylko przeradza się w naszym życiu w jakieś niezdrowe zjawisko ubóstwienia. Coś, co było, zostało nam dane jako dar od Boga, aby nam służyło, aby było przedmiotem uwielbiania Boga, samo w sobie staje się jakimś bożkiem w naszym życiu i zaczynamy to za bardzo ubóstwiać. Jest taka historia w Piśmie Świętym, w 4 Księdze Mojżeszowej, możemy o niej przeczytać w 21 rozdziale, która dobrze to ilustruje i chciałbym, żebyśmy od tego zaczęli. 21 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej, czytamy od wersetu 5. I zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzyd nam ten nędzny pokarm. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud, i wielu z Izraela pomarło. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekł im: zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud. I rzekł Pan do Mojżesza: zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. Historia, która pokazuje, jak Bóg, pomimo tego, że naród szemrał, pomimo tego, że trzeba było go doprowadzić do porządku, dyscyplinować, że Bóg nie pozostawił ludzi w takiej beznadziejnej sytuacji, tylko wraz z karą dał rozwiązanie, dał wyjście. Mianowicie dał taki znak, taką możliwość, żeby Żydzi mogli być uratowani, patrząc na tego miedzianego węża. Wiemy, że ten miedziany wąż ma swoją symbolikę duchową. Pan Jezus kiedyś w Ewangelii Jana, o tym czytamy, odnosi się do tego obrazu i powiedział: jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I to jest obraz właśnie tego daru zbawienia. Człowiek z powodu grzechu został ukarany śmiercią, stał się duchowo martwy, ale Bóg nie zostawił ludzi pod wpływem śmierci, tak jak wtedy nie zostawił tych Żydów ukąszonych tym żądłem śmierci i dał im możliwość ratunku, tak nam wszystkim Bóg w Chrystusie Jezusie dał możliwość ratunku, że kiedy spojrzymy na Jezusa Chrystusa, kiedy uwierzymy w Jezusa Chrystusa, dostajemy dar życia wiecznego. Dzieje się cud w sensie duchowym i już nie umieramy na wieki. Chociażbyśmy umarli, żyć będziemy, chociaż fizycznie jest postanowione ludziom umrzeć, ale będziemy żyć wiecznie, zmartwychwstaniemy. Tak obiecuje nam Słowo Boże. Więc ten miedziany wąż był ewidentnie darem Bożym. Był znakiem większego, znacznie większego daru, jaki kiedyś miał nadejść, mianowicie przyjścia Syna Bożego na ten świat. Był darem, był czymś bardzo dobrym, danym od Boga dla ludzi, ale wcale nie po to, żeby ludzie od tego czasu zaczęli tego węża, ten kawałek miedzi na patyku, żeby zaczęli obdarzać jakimś szczególnym szacunkiem, jakąś czcią, żeby zaczęli jakoś tam się do niego odnosić, obnosić, może chodzić z tym wężem wokoło, bo to przecież coś takiego Bóg dał kiedyś, takiego wspaniałego, i ludzie byli przez to uratowani. Nie. A jednak w Izraelu coś takiego się zrodziło, że ten kawałek metalu zaczęli czcić, zaczęli przy tym robić różne czynności religijne, jakieś obrzędy. I po wielu latach dopiero jeden z królów, król Hiskiasz, zabrał się za ten kult, bo się taki kult zrobił. W drugiej Księdze Królewskiej, w 18 rozdziale, jest wzmianka w 4 wersecie o tym królu, który reformował, który oczyszczał kraj od bałwochwalstwa. Jest taka wzmianka. Druga Królewska, 18:4. On to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztan. A widzicie? Z czegoś, co było darem Bożym, zrodziło się bałwochwalstwo. Zrodziła się niezdrowa praktyka. Kult, spalanie kadzidła. Ta historia przestrzega nas przed czymś. Uczy nas, chrześcijan, którzy korzystamy z różnych darów Bożych, abyśmy nie popełnili tego samego błędu. Bo cel darów Bożych jest zawsze ten sam. Aby przynieść pożytek dla człowieka, wyjść naprzeciw potrzebom ludzi i żeby z tego chwałę miał Bóg, żeby zawsze Bóg miał chwałę z tego, co nam daje, ze wszystkich Jego darów. I wiemy, że Bóg w historii dawał wiele darów dla ludzi. Powoływał wyjątkowych ludzi, którzy byli darem dla swojego narodu, dla swojego środowiska, dla swojego pokolenia. Dzięki takim szczególnym ludziom wiele dobrego działo się w narodzie. Tak Bóg kiedyś powołał Mojżesza w odniesieniu do narodu izraelskiego, by wyprowadził ten naród z niewoli. Wielki dar, dar człowieka. Wiemy, że Bóg wielokrotnie, cudownie ratował ludzi, że dawał wspaniałe zwycięstwo, że sprowadzał dobrobyt, pokój, obdarzając na rozmaite sposoby swoje dzieci. I wszystkie te dary miały być należycie użyte, docenione, a Bóg miał mieć z tego chwałę. Taki jest porządek rzeczy. Kiedy czytamy psalmy, widzimy, jak wielokrotnie jest wezwanie, byśmy wysławiali Boga za Jego dary. W nauce apostolskiej mamy wciąż to, żeby za wszystko Bogu dziękować, żeby Go uwielbiać. Ale niestety, tak samo jak w przypadku tego węża miedzianego, czasem dochodzi do niewłaściwego podejścia i potraktowania darów Bożych. Moglibyśmy powiedzieć, że taki stosunek do darów polegający na ubóstwianiu darów Bożych to domena religii. Tak na przykład zrodził się kult świętych. Święci za czasów, kiedy żyli, to byli wspaniali ludzie, którzy służyli nie swojej chwale, tylko chwale Bożej. Byli darem od Boga dla ludzi. Byli, moglibyśmy powiedzieć, całkiem porządnymi ludźmi, którym do głowy by nie przyszło, żeby ktoś potem tworzył ich wizerunki, żeby przy nich się tam modlił, żeby się śpiewy jakieś urządzał i tak dalej, i świeczki im palił. A religia właśnie wzięła takie postaci i zrobiła z tego kult. Kult świętych. Kult relikwii to kolejny przykład tego, jak to, co było darem od Boga, staje się bożkiem. Dany przedmiot należał do jakiegoś męża Bożego, służył mu, a ludzie po latach potem biorą i robią z tego świętość, robią z tego jakąś relikwię. Chodzą z tym, przewożą, wystawiają. Oj, 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 jakie, bo to jest coś, co ten święty kiedyś zrobił, to ten święty tego używał. No nawet części ciała świętego wożą. I aż się tu jedna siostra tak jakoś wzdrygnęła. Tak samo kult miejsc świętych, sanktuariów. W jakimś miejscu Bóg objawił swoją chwałę, dokonał czegoś. To dobrze, pięknie. Chwała Bogu, że Bóg w danym miejscu, w tym mieście, czy przy tej drodze, czy tam gdzieś zadziałał. Pięknie. A to wcale nie znaczy, że to miejsce już teraz należy czcić, pielgrzymować do tego miejsca. To miejsce nie może stać się samo w sobie jakimś punktem kultu. Słowo Boże mówi nam, że dar nie może się stać ważniejszy od dawcy. Że dawca daru zawsze powinien być na pierwszym miejscu. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i na ziemi, w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym. Tak powiedział Bóg. On chwały swojej nie odda. On daje nam dary, różne dary. Ale nie po to, żebyśmy te dary brali i robili z tego bożki, żebyśmy ubóstwiali te dary, tylko żebyśmy cały czas Jemu dziękowali, Jemu oddawali chwałę, ciesząc się tymi darami, które nam daje. Ale dary zawsze muszą być na drugim, na trzecim, na piątym planie, a On na pierwszym miejscu. I po tym teoretycznym wstępie chciałem, żebyśmy spróbowali zastosować tę myśl, tę przestrogę Słowa Bożego do naszego praktycznego życia. Mieliśmy przed chwilą tutaj dzieci. Dzieci, jak Słowo Boże mówi, są darem Pana. Psalm 127, werset 3. Oto dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc łona. Ponad wszelką wątpliwość to Bóg obdarza małżeństwa, obdarza dziećmi. Jak z tym darem postępować? Jak na co dzień z tym darem się obchodzić, żeby nie złamać tej zasady Słowa Bożego? Oto jest kwestia, o której warto pomyśleć od czasu do czasu. Mamy w Biblii parę przykładów takich osób, które nie poradziły sobie, źle postępowały, jeśli chodzi o ten dar dany przez Boga. Pierwszym takim przykładem, który chcę przywołać, to jest kapłan Heli. Kapłan Heli, mąż Boży, który miał synów. I jego dwaj synowie zaczęli się źle zachowywać. Dorastali, a gdy dorośli, to już na dobre zaczęli źle się zachowywać. I w pierwszej księdze Samuelowej, w drugim rozdziale, 22 wersecie i trochę niżej, czytamy, jak Heli reagował na ich złe zachowanie. A gdy Heli zestarzał się bardzo i dowiedział się o wszystkim, co jego synowie czynili całemu Izraelowi, a także o tym, że obcowali z niewiastami, które służyły u wejścia do namiotu zgromadzenia, mawiał do nich. Czemu dopuszczacie się tych rzeczy, o których słyszę jako o waszych złych uczynkach od całego tego ludu? Nie tak, moi synowie, gdyż niedobra to wieść, którą słyszę i którą lud Pana rozpowszechnia. Jeżeli zgrzeszy człowiek przeciwko człowiekowi, sędzią jego jest Bóg, ale jeżeli człowiek zgrzeszy przeciwko Panu, kto się za nim wstawi? Lecz nie usłuchali głosu swego Ojca, gdyż Pan postanowił ich zgubić. Widzimy, że ci synowie już weszli w tak złe zachowanie, że już w narodzie o tym mówiono. Ludzie mówili. Oni służyli w świątyni, dopuszczali się tam wielu, wielu grzechów, wielu uchybień. I Heli zareagował wprawdzie, ale ta jego reakcja musiała być najwidoczniej słaba, a przynajmniej coś się popsuło, jeśli chodzi o priorytety w jego życiu. Że ci synowie jakoś byli dla niego tak ważni, że jakby Bóg był mniej ważny. Dosłownie w 29 wersecie, gdybyśmy czytali dalej, Bóg zarzucił Heliemu coś takiego. Ty zaś cenisz synów swoich więcej ode mnie. W praktyce tak to musiało być, tak Bóg to ocenił, chociaż wydawałoby się, że Heli jakby napominał tych synów. No nie tak, no i co wy robicie, synowie? No ludzie gadają, no wstydu nie róbcie, no tak trzeba by było jakoś tak trochę... Napominał, tylko że co to było za napominanie? To było coś takiego, że Heli powinien był rozedrzeć swoje szaty i powiedzieć ani dnia dłużej tak, koniec, nie możecie dłużej pełnić tej służby, odsuwam was od tej służby, nie możecie wchodzić do świątyni, gdy takie rzeczy robicie, koniec ma być, tak, nawracacie się albo jazda mi stąd. No tak by należało, jeśli by chodziło mu naprawdę o chwałę dla Boga, o cześć dla Boga, o to, żeby się Bogu podobać. Ale okazało się, że ten Heli miał taką słabość do swoich synków. Widocznie też i wcześniej ich tak wychowywał, ojcze, ale nie było tam takiego karcenia, które by doprowadzało do zmiany. I przyszła konsekwencja, dlatego że Heli tak ubóstwił swoich synów, ceniąc ich bardziej od Boga, Bóg posłał słowo, donieś mu, że ja osądzę jego dom na wieki za grzech, o którym wiedział, że jego synowie znieważali Boga, a on ich nie strofował. Czytaliśmy, że jakby napominał, ale nie strofował. To było takie, może trochę tak dla oka, że on jednak niby napomina. Drugim przykładem jest król Dawid. Wielki mąż Boży, wspaniały człowiek, ale... W przypadku jednego syna mamy w Biblii taki wątek, taką myśl, że Dawid zawiódł jako ojciec i niewłaściwie postępował ze swoim synem. Bo jego syn Adoniasz tak jakoś sobie wymyślił, takie marzenia miał chłopak, tak sobie coś wyśnił, że on zostanie królem. Tak naprawdę jemu się nie należało to, nie był najstarszym synem, ale... Czasem młodsi synowie mają ho, 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 takie pomysły. I właśnie tu mu się trafił taki młodszy synek, który zaczął chodzić i mówić tak. Czytamy w pierwszej królewskiej, w pierwszym rozdziale, 5 wersecie. Wtedy Adoniasz, syn Hagity, chełpił się i mawiał, ja zostanę królem. Mało tego. I sprawił sobie wozy i konie i dobrał sobie świtę z 50 mężów. Więc się mocno już rozkręcił w tych swoich planach. Już 50 ludzi namówił do tego. Wóz sobie sprawił, furę taką już i zaczął jeździć. I może miał nawet tam z tyłu taką nalepę. Król, przyszły król jedzie. I nie król szos, tylko król całego narodu. I jak zareagował Dawid? Dawid, mąż Boży, jak zareagował? Jego ojciec nigdy go nie karcił, mówiąc, dlaczego tak postępujesz? O masz. Powiedzielibyśmy, że reakcja Dawida była zgodna z, powiedzmy, z psychologią osiągnięć, ze współczesną psychologią osiągnięć. Jeśli młody człowiek ma jakieś marzenia, że poleci w kosmos, że zostanie prezydentem, że to czy tamto zrobi, to rodzice nie powinni gasić tego. Czyż nie? raczej się cieszyć, że chłopak marzy, że mówi takie rzeczy. Nawet jest taka technika pozytywnego wyznawania, że się zaczyna mówić i cię powoli stajesz. To, co mówisz, to się zaczyna dziać w twoim życiu. To jest droga do osiągnięć, do wielkich osiągnięć. I może Dawid gdzieś poczytał jakąś książkę teologii sukcesu, czy co, że nie strofował swojego syna za to. Nie mówił, co ty robisz, czemu takie rzeczy mówisz. Co się z Dawidem stało, nie znamy wszystkich szczegółów, ale tak patrzył i tak pobłażliwie patrzył, a może nawet mu się to podobało. Moja krew, chłopak nosi w sobie króla. Ha, ha. No ale to było złe. To było złe. Dawid powinien był jako ojciec pokazać swojemu młodszemu synowi miejsce w szeregu. Powiedzieć, ej, ono tutaj, rozpędziłeś się, nie jesteś najstarszy. I doszło do tego, że ten Adoniasz zrobił spisek, wciągnął w to wspaniałych ludzi, wciągnął kapłana Ebiatara, wciągnął dowódcę wojska Joaba. Doszło do upadku tego Adoniasza, także wszyscy inni, którzy byli włączeni w ten spisek, mocno stracili. Kapłan Ebiatar został pozbawiony godności kapłana pańskiego, czyli to, że ten syn nie był strofowany, nie był zatrzymany w tych swoich jakichś tam marzeniach, doprowadziło do tego, że służba kapłana, który nosił skrzynię przymierza, który był przed obliczem Bożym, została zniszczona. Tak samo ten dowódca wojska został pozbawiony swojej roli i uśmiercony. Więc nie chcę już tego wątku dłużej ciągnąć. Chciałem tylko wam zilustrować, że takie przykłady mamy też w Biblii. Kiedy rodzice nie potrafili należycie zająć się swoimi dziećmi, strofować i wręcz jakoś ubóstwiali te swoje dzieci. I mówię to po to, żeby dzisiaj zasygnalizować, że i nasze dzieci też mogą się stać takimi współczesnymi bożkami domowymi. Że i w naszym przypadku coś takiego może się zdarzyć. Bo na przykład takie rzeczy jak biologiczny rytm dziecka nieraz decyduje o tym, jak wygląda nasze życie. Dziecko zasnęło i już my czegoś nie możemy zrobić. Chcieliśmy jechać na nabożeństwo. Tak się namierzyliśmy, że pojedziemy na nabożeństwo i o, śpi. Oj, 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 no nie jedziemy już na nabożeństwo, bo dziecko zasnęło. Czyż tak czasem nie jest? Ja wiem, że czasem tak jest. A czemuż by nie obudzić tego dzieciaka? Ej, ty, pędraku, wstawaj, na nabożeństwo jedziemy. Czasem takie rzeczy jak humory i zachcianki dziecka stają się dla rodziców kryterium w podejmowaniu decyzji, czy zaangażować się w służbę Bożą, czy nie. Czy coś robić, czy nie robić, czy pójść na nabożeństwo, czy nie. I oczywiście rodzice mają tam swoje podstawy do stosowania taryfy ulgowej względem dzieci. Bo na przykład jak bardzo długo nie mieli dziecka, i tak się modlili i różne rzeczy robili, żeby już to dziecko mieć. I nawet, no nawet i kochali się, aż żeby to dziecko mieć. I w końcu mają to dziecko. No to jak teraz to dziecko strofować? Jak to dziecko teraz tak dyscyplinować? Już ono takie upragnione, prawie że na stare lata nam się urodziło. Tacy rodzice wyglądają czasem jak niektórzy wyprowadzający psa na spacer, to nie wiadomo, kto kogo wyprowadza. Tak właśnie bywa z niektórymi rodzicami. Kiedy dziecko jest takie nie, najukochańsze, wymodlone, grozi nam coś takiego, że możemy je zacząć ubóstwiać. Jest darem od Boga i powinno być tak traktowane. Albo może być taka sytuacja, że dziecko jest nadpobudliwe. Twoje to może siedzieć spokojnie, całe nabożeństwo. A moje jest nadpobudliwe. A jak ktoś to ci papiery pokaże, załatwię sobie zaświadczenie, że moje jest nadpobudliwe i ma prawo tu krzyczeć na nabożeństwie. Albo jak jest chore. Takie chore, no jak mu odmówić? Albo jak biedne. No my nie możemy dziecku drogich rzeczy kupić, dać. Ma gorzej niż inne dzieci, to chociaż niech ma wolność. Niech robi, co chce. Uwaga, rodzice, bracia i siostry. Słowo Boże naucza nas, że przy tej miłości, którą winniśmy obdarzać nasze dzieci, kochać je, bardzo je kochać, nie powinno zabraknąć dyscypliny. Karć swojego syna, a oszczędzi ci niepokoju i sprawi rozkosz twojej duszy. Przypowieści 29:17. 23 rozdział, 13 werset. Nie szczędź chłopcu karcenia. Jeżeli go uderzysz rózgą, nie umrze. Ty go uderzysz rózgą, a jego duszę wyrwiesz z krainy zmarłych. A to jest nauka Słowa Bożego. Oczywiście nie cała, żebyśmy się dobrze rozumieli. Słowo Boże w odniesieniu do dzieci nie uczy tylko karć i bij. Nie, ono uczy kochaj, wychowuj, obchodź się z tym darem jak najpiękniej. Ale dziecko jako dar Boży nie ma prawa stać się ważniejsze od Boga. Nie możemy zmieniać Słowa Bożego, naginać Słowa Bożego, bo moje dziecko jest wyjątkowe. Mamy w Biblii taki przykład małżeństwa, które bardzo późno dostało dziecko, jak to starsze ludzie mawiali. Myślę o Abrahamie i Sarze. Kiedy Abraham miał 99, Sara 90 bodajże, urodziło się im dziecko. No wyobraźcie sobie, jaka to była, jaka atmosfera w tym domu. Ten Izaak wkrótce stał się w tym domu takim małym księciem wręcz. Kiedy dziecię podrosło, zostało odstawione od piersi. Czytamy w 1 Mojżeszowi 21:8. Abraham wyprawił wielką ucztę w dniu odstawienia Izaaka. Dla nas odstawienie, to wiecie co znaczy, że już teraz nie będzie tego, co było, a dla niego odstawienie oznaczało wielką ucztę. No ja bym chciał być tak odstawiany co chwilę. Żeby mnie tak odstawiali, żeby mi wielką ucztę wyprawiali na okoliczność odstawienia. Bardzo szybko ten Izaak w domu, w tym obejściu abrahamowym stał się kimś wyjątkowym. Czytamy, że ten starszy syn urodzony z niewolnicy Hagar tak się trochę podśmiewywał z tego Izaaka. Ja się wcale nie dziwię, że pewno ta Sara tam go ubierała w jakieś piękne szaty, chodził pewno jakoś ubrany, jakoś, że ten Ismael miał bekę, jak to by można było powiedzieć, takiego małego księcia. Może tam mu dokuczał, podśmiewał się, jak Sara to jednego razu zobaczyła, że ten się podśmiewa z ich synusia, rzekła: wypędź tę niewolnicę jej syna, nie będzie bowiem dziedziczył syn tej niewolnicy z moim synem Izaakiem. I co Abraham zrobił? Dał jej torbę, pobłogosławił i poszła. I Bóg widział, że chyba rozwija się jakiś niebezpieczny kult syna Izaaka w tym domu. I poddał Abrahama próbie. Powiedział tak: weź syna swego jedynaka, swego Izaaka, którego miłujesz, a widać, że miłujesz, oj widać, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Co? W ocenie współczesnych humanistów coś takiego to dowód na to, że Bóg jest okrutny i krwiożerczy. Piszą nawet o tych książkach, używając tego przykładu. No jak można od ojca, który tak długo czekał, żądać czegoś takiego? Straszne. Kto zna Boga, wie, że Bóg wcale nie chciał śmierci Izaaka. Kto zna Boga, wie, że Bóg pragnął dobra Abrahama i jego syna. I widział, że ta rzecz musi być skorygowana. Bóg widział, że dla Abrahama, dla przyszłości jego syna, coś takiego byłoby zgubne. Bóg musi pozostać Bogiem, nawet jeśli dar jest wspaniały, upragniony, dar zaspokaja nasze pragnienia i tak dalej, czyni nasze życie szczęśliwym teraz, to ten dar nie może stać się bożkiem w naszym życiu. Bóg musi zostać na pierwszym miejscu. I Bóg właśnie to chciał teraz sprawdzić. Bóg chciał to skorygować w życiu Abrahama. Chciał to zobaczyć. I wiemy, że zobaczył. Zobaczył, Abraham jest ojcem wszystkich wierzących. Abraham zachował się z klasą. Wziął chłopaka, poszedł i był gotowy dać świadectwo przed Bogiem, że on chce, aby Bóg był na pierwszym miejscu w jego życiu. I znamy tę historię, jak powstrzymał. Ja mówię, widzę teraz, że Ty mnie, we mnie wierzysz, że mnie miłujesz. O to chodziło, żeby to było jasnym. Bracia i siostry, rodzice, dziękujcie Bogu za dar dzieci. Dziękujcie Bogu za każde swoje dziecko, ale nie róbcie z niego bożka. W imię Pańskie wzywam. Bo Bóg nie odda swojej chwały. Nie po to wam dał dziecko, żebyście teraz za tym dzieckiem chodzili, żeby ono wami kierowało, wasze życie ustawiało. Wy jesteście odpowiedzialni, żeby to dziecko prowadzić do Boga i żeby dziecko wiedziało, że kto jest Bogiem, że nie ono jest bożkiem, że nie wokół Niego kręci się całe wasze życie. Czy to jest jasne? Czy się rozumiemy? Drugi przykład. Wczoraj wieczorem, po południu, byłem z moją żoną i synem w Warszawie na ślubie. Dwoje ludzi postanowiło połączyć swoje życie. Ona stała się dla niego darem, on stał się dla niej darem. Wiemy, że współmałżonek to jest ewidentny dar od Boga. Kiedy Adam tak żył przez jakiś czas sam, było mu bardzo źle, potrzebował pomocy. No, nie był szczęśliwy w tym do końca. Nie był jakby pełnym człowiekiem. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął, potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce, a z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek, ta jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Więc z całą pewnością Ewa była dla Adama darem od Boga. Słowo Boże mówi w przypowieści 18:22, kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie u Pana. I celem małżonków jest wzajemnie się wspierać w codziennym życiu i służeniu Panu. Żyć dla Boga, razem się wspierając. Oczywiście, że po zawarciu związku małżeńskiego następują pewne zmiany. Żonaty czy mężatka musi dostosować swoje życie, muszą dostosować swoje życie do tej nowej sytuacji. Apostoł Paweł w 1 Koryntian w 7 rozdziale nauczał, kto nie ma żony, troszczy się o sprawy pańskie, o to, jakby się Panu podobać. A żonaty troszczy się o sprawy tego świata, o to, jakby się podobać żonie i żyje w rozterce. No, mężowie rozumieją, jaka to czasem rozterka. Także kobieta niezamężna i panna troszczy się o sprawy pańskie, aby być świętą i ciałem, i duchem. Mężatka zaś troszczy się o sprawy tego świata, jakby się podobać mężowi. I siostry, mężatki wiedzą, jaka to rozterka. Że to już nie można tak tylko cały czas modlić się i chodzić na spotkania, że trzeba z chłopem trochę pobyć, że trzeba mu coś zrobić do jedzenia, że trzeba zadbać, żeby mu się podobać. No, o sprawy tego świata się trzeba potroszczyć. Więc oczywiste, że mąż musi część swojej uwagi skupić na swojej żonie, żona na mężu. Ale życie ma być nadal chrystocentryczne. Nie może być żonocentryczne albo mężocentryczne. Nie może być tak, że ona teraz jest całym moim światem. Albo on. I już świata poza nim nie widzę. Nie może być tak. Mamy niestety takie przypadki, takie sytuacje, kiedy dochodzi do ubóstwienia żony. Mąż, ten świeżo upieczony mąż, cudo takie poślubił, tak, że teraz to już poza nią. Tak mąż ma okazywać żonie należną cześć, to prawda. 1 Piotra 3,7 mówi, podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi, czyli z żonami, z kobietami, z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć. Tak, to nie jest cześć boska, to jest pewien rodzaj czci okazywanej kobiecie, żonie i mężowie powinni o tym pamiętać. Okazujcie cześć, tak, ale ona nie może zająć miejsca Boga w życiu męża. A nieraz tak bywa, że mąż, że chłopak wcześniej miał czas, by pójść na nabożeństwo, by się zaangażować w jakąś pracę dla Boga, w jakąś misję. Wcześniej się udzielał, wcześniej był gotowy, a teraz nie byłem, bo żona potrzebowała na zakupy pójść. No i co? No i mąż z żoną podreptał na zakupy. Nie pojadę z wami na misję, bo żona ma migrenę. Muszę być przy niej. Ona o 22 chce, żebym był przy niej. Nie mogę. Bracia, już przepraszam bardzo, była trwa narada, coś, albo modlitwa. Bracia, ja już muszę, bo żona powiedziała mi, żebym o 22 wrócił. Kiedyś był gotowy, był do dyspozycji, mówił Panie i to coś znaczyło. Jak mówił do Jezusa Panie, to znaczyło, że Jezus jest Panem. Teraz mówi, Panie Jezu, ja muszę iść, bo mam żonę i ona teraz decyduje. Nie mogę przyjść, bo żonę pojąłem. I nie mogę przyjść, jak jest przy powieści Pana Jezusa. Tak samo może dojść do ubóstwienia męża. Oczywiste, że żona ma obowiązek poważać swojego męża. Efezjan 5,33. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją, jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Tak, nawet nie zgrzeszy, gdy wzorem Sary nazwie go Panem. Ale nie powinna nigdy swojego męża ubóstwić i zrobić z niego takiego pana, że to on już jest ważniejszy teraz od samego Boga. Bywa tak nieraz, że dziewczyna, jak wyjdzie za mąż, no a trafi się jej taki porządny gość naprawdę, że nie musi się wcale aż tak wytężać, żeby go uznawać i szanować, że może dojść do przesady, że jej, i ona myśli i mówi, że jej mąż jest naj, że jest w ogóle naj. No taki, no przecież nie jest taki naj. No ale ja to trudno to sobie wyobrazić oczywiście, przynajmniej w takim środowisku, w którym żyję. Mało jest takich kobiet, które tak męża tak bardzo ubóstwiają. Raczej często dochodzi do, powiedzmy, innego nadużycia. Ale dzisiaj mówimy o tym, że nie powinno tak być, że całe życie mężatki jest zorientowane na dogadzanie mężowi, że jest to takie ślepe zapatrzenie w męża, że gdy nawet gdy on coś źle zrobi, to ona i tak mu przytakuje i mówi, że on ma rację. Nie może tak być, żeby chrześcijanka była jak ta Safira z Dziejów Apostolskich, która za Ananiaszem jak papuga powtarzała, za tyle sprzedaliście. On powiedział tak, za tyle i padł trupem, go wynieśli, a ona w zaparte, no bo mężuś tak powiedział, to ona też tak samo. Przecież mogła kobieta powiedzieć, o nie, nie za tyle. Skłamaliśmy, a ona po prostu była tak pod wpływem swojego męża, że nie miała odwagi powiedzieć inaczej. Tak być nie powinno. Ja chcę być dobrze zrozumiany. Nie namawiam żon, żeby się postawiły swoim mężom. Nie namawiam. Namawiam, żeby żony poważały swoich mężów, żeby obdarzały je szacunkiem należnym, ale żeby nie ubóstwiały. To jest dzisiaj przedmiotem kazania. Żeby żona nie ubóstwiała męża, żeby mąż nie ubóstwiał żony. Bo mąż i żona jest darem od Boga. Trzeba cieszyć się darem, radować przed Panem, ale chwałę oddawać Bogu i Bóg dalej pozostaje na swoim miejscu. Jeśli pozwolicie, to jeszcze jeden przykład. Przykład przywódców. Dochodzi też do nadużyć w tym względzie. Wiemy, że przywódcy są darem. Gdybyśmy mówili o przywództwie zborowym, przywódcy są darem dla zboru. Bóg powołał w Kościele różnych ludzi do pewnej służby, przywództwa i przywódcy niewątpliwie powinni być szanowani. 1 Tymoteusza 5,17 Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Apostoł Paweł w odniesieniu do jednego ze swoich współpracowników pouczał zbór Filipii tak. Przyjmijcie go więc w Panu z wielką radością i miejcie takich ludzi w poszanowaniu, dlatego że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życie, aby wyrównać to, czym wy nie mogliście mi usłużyć. Więc nie ma kwestii, że przywódcy powinni być respektowani i szanowani. Ale liderzy chrześcijańscy nie mogą być gloryfikowani i ubóstwiani, bracia i siostry. Żaden pastor, żaden kaznodzieja, ewangelista, nawet najlepszy, nie zasługuje na to, żeby go ubóstwiać, żeby go nie wiadomo jak tam wywyższać, wychwalać. To jest oczywiście obowiązek samych przywódców, aby się na to nie godzili. Kiedyś, kiedy apostoł Piotr przyszedł do domu Korneliusza i ten wybiegł i mu tam padł przed nim pokłon, zaczął oddawać, Piotr podniósł go mówiąc, wstań, ja jestem tylko człowiekiem. Tak powinien się zachować przywódca. Rzekomo Piotr to pierwszy papież. Rzekomo. I zobaczcie, jak się zachował. Czemu jego następcy potem stopę wystawiali do całowania ludziom, którzy przychodzili do nich? Czemu? Co się stało? Piotr był sługą Bożym. Ci inni to już nie byli słudzy Boży. To byli ludzie, którzy pławili się w chwale ludzkiej i przyjmowali. Kiedy Paweł i Barnaba głosili Słowo Boże i dokonali cudu, wtedy zbiegli się ludzie, czytamy o tym w 14 rozdziale Dziejów Apostolskich, i wołali, bogowie w ludzkiej postaci stąpili do nas. I nazwali Barnabę Zeusem, Pawła zaś Hermesem, ponieważ on był głównym mówcą. A kapłan podmiejskiej świątyni Zeusa przybył przed bramy miasta woły i wieńce, chciał wraz z ludem złożyć ofiarę. No była taka sytuacja, że chcieli ich wywyższyć, pozakładać im te jakieś tam ozdoby, ofiary złożyć. No mógł Paweł i Barnaba chwilę poczekać. Jakby już ich tak wywyższyli, to wtedy by przemówili. No nie? Z takiej pozycji wysokiej, jakby przemówili, to by wywarli taki wpływ. Czasem niektórym chrześcijanom się wydaje, że jak nas chcą wywindować, to trzeba się na to zgodzić, bo to nam da możliwość potem wpływu. Apostoł Paweł i Barnaba wcale tak nie myśleli. Gdy to usłyszeli, rozdarli szaty swoje, wpadli między tłum, krzycząc, wołając, ludzie, co robicie? My jesteśmy tylko ludźmi takimi jak wy i zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego. To jest rola samych przywódców, żeby nie dać się ubóstwić. Żeby przerwać, jak już widzą, że ktoś za bardzo ich tam wywyższy, przerwać. Ale nie tylko sami przywódcy ponoszą odpowiedzialność za to, żeby nie być ubóstwianymi. To także zadanie, to rola wszystkich wierzących. Bywa niestety tak, że przywódcy stają się bożyszczem tłumów. Że się ich wychwala, że się nie wiadomo co, każde słowo, oj, oj, oj. Kasetki, wszystkie, co on tam powiedział, co tam tego, masz, ile masz tych kaset już jego, a ty ile masz? Och, jak on pięknie mówi, jak on przemawia, ojojojoj. Sponsoring, pieniążki, no bo przecież tego już jakiś ewangelista, to już mu pieniążki jakieś dać, ła! Tak się rodzi kult jednostki, tak wyradzają się guru rządzące duszami ludzkimi. Tak nie może być. Tak, ludzie, przywódcy są darem od Boga. Dziękujmy za nich Bogu, ale ich nie ubóstwiajmy. Błagam was, bracia i siostry. Tak może też być jeszcze i z pracą, i innymi zajęciami, że możemy ubóstwić, modlimy się o pracę, Bóg dał nam dobrą pracę, a potem ta praca zaczyna być bożkiem w naszym życiu, że już inne rzeczy są na dalszy plan, bo praca, a zwłaszcza jak dobra płaca, to praca z płaca nam się już miesza i my już tak tylko i na nabożeństwo nie pójdziemy, bo jesteśmy chorzy. W poniedziałek zdrowi rano, już idziemy do pracy. Środa wieczorem, chorzy się zrobiliśmy, jeszcze tego nie możemy pójść. Czwartek rano już zdrowi do pracy idziemy. Dlaczego? No bo jak nie pójdziesz do pracy, no to wiadomo co. A jak nie pójdziesz na nabożeństwo, no to nic. No to nic. I kto jest ważniejszy? Bóg czy praca wtedy? Bóg. No ale praktycznie... No ale ja przecież pracuję, Bogu służę. No, chodzi o to, żebyśmy to rozważali. Po to dzisiaj to poselstwo, po to dzisiaj ta myśl, żebyśmy życia nie organizowali pod kątem różnych takich darów od Boga, tylko żeby Bóg był zawsze na pierwszym miejscu, żeby On był w centrum. Tak może się stać też, słuchajcie, z różnymi naszymi dobrami, które mamy, z domem, mieszkaniem, które tak bardzo żeśmy modlili się, pragnęli, mówili, o Boże, daj mi mieszkanie, to będę tam, będę zapraszać ludzi, będę gościć, będziemy mieli spotkania modlitewne i tak dalej. Ach, i Bóg dał dar, a teraz ten dar jest taki... No, że jak tu wpuścić ludzi, to deszcz padał, piachu naniosą, zadepczą, to będzie tego, tak szkoda, może gdzie indziej byśmy się spotkali. Bóg jest dobry i daje nam rozmaite dary. Jest wielu niewdzięczników, którzy nawet nie chcą podziękować Bogu za to, co dostali. My do nich nie należymy. Wierzę, my jesteśmy wdzięczni Bogu. Dziękujmy zawsze Bogu za Jego dary. Szanujmy i doceniajmy dane nam dary przez Boga. Lecz ich nie ubóstwiajmy, bracia i siostry. Nie róbmy z darów bożków w swoim życiu. Gdy mamy do czegoś niechęć, gdy czegoś nie lubimy, to nie ma obawy, że stanie się to bożkiem w naszym życiu. No nie ma obawy. Jak czegoś nie lubisz, to nie ubóstwisz tego. O nie. Ale gdy kogoś kochamy, gdy coś naprawdę lubimy, a przecież to jest nasza domena, domena chrześcijan, że my kochamy, że miłujemy się nawzajem, że doceniamy, że szanujemy się nawzajem, więc wtedy grozi nam też powolne ubóstwienie tego w naszym życiu. A więc nie ubóstwiajmy swoich dzieci. Nie ubóstwiajmy swoich rodziców, nie ubóstwiajmy swoich współmałżonków, swoich przywódców, swojej pracy, swojego majątku, swoich zainteresowań, rozrywki. To wszystko dar od Boga. Nie ubóstwiajmy go. Zachowajmy rozsądek. Niech dawca na zawsze pozostanie ważniejszy od daru. Zachęcam was do takiej refleksji przed Panem. Zamknijmy oczy, porozmyślajmy. Czy czasem coś z tego, co Bóg nam dał, czym nas obdarzył, pięknie obdarzył, nie zdominowało naszego życia i nie stało się bożkiem, nie weszło w miejsce Boga, nie zaczęliśmy tego jakoś ubóstwiać? Jeśli coś takiego jest, to przeprośmy Pana za to. Niech w tej modlitwie stanie się to jasne przed Jego obliczem, że chcemy, aby On był Bogiem, aby On był na pierwszym miejscu. I módlmy się w pokorze, żeby On nas uczył, jak dobrze się obchodzić z Jego darami. Jak postępować, żeby naprawdę z nich skorzystać, a On, żeby miał naprawdę chwałę w naszym życiu.